Cieszę się, że jeszcze ktoś z Państwa został w drugiej części. Ona wydaje mi się taka, że tak sobie pomyślałem, że to spojrzenie na to, że Boga jako Ojca możemy poznać właśnie widząc Syna, że to jest ważna wskazówka jakoś Syna w swoim synostwie, że Jezus właśnie chce być Synem. Mamy sobie zadawać pytanie, jaki jest Ojciec, który ma takiego Syna? Jaki jest Ojciec, który jakoś uczestniczy w życiu swojego Syna, który to i to robi? Myślę, że to jest ważny sposób na poznanie także tego, czy kim może być Ojciec tutaj. Właśnie jak mówimy o kryzysie, to być może, że o tym, że jakby nie ma, jakby zgubiliśmy jakiś tradycyjny sposób przekazu, kim jest Ojciec, za bardzo nie nauczyliśmy się jeszcze, jak w dzisiejszych warunkach, właśnie po tych kolejnych rewolucjach społecznych, w których uczestniczymy tu z Niemcą, nie nauczyliśmy się tego jeszcze. Jak być Ojcem, kiedy no, jakby się ma to kiedy się reprezentuje wyłącznie siebie samego. To dla dziecka jest za mało. On kilkakrotnie w życiu rodziców potrafi tak powiedzieć nie, kwestionując wszystko, jak sobie z tym poradzić. W dodatku dzisiaj myślę, że wielu z nas, ja przynajmniej spotykam takich, którzy jednak obawiają się posiadania dzieci, ponieważ oznacza to taką zmianę życiową, że no, niektórzy boją się, mówią, nie poradzę sobie, nie jestem w stanie mieć dzieci, no bo praca, albo mobilność, albo zaangażowanie, jakby niektórzy mówią, że wręcz w imię odpowiedzialności za dziecko nie mogą tego dziecka mieć, no bo ono by miało takiego beznadziejnego ojca. Tak to przedstawiają. Zasada wierności, która jest zasadą życia małżeńskiego i też zasadą rodzicielskiego życia, ona wydaje się taką kotwicą, której człowiek nie jest w stanie dźwignąć. Także to myślę, że jest ciekawa obserwacja, także to, że ojciec nie nadąża za swoimi dziećmi, to znaczy, że te dzieci bardzo szybko są mądrzejsze od niego. Odpowiedź na takie pytanie, czy być, jak być, kiedy być, czy to jest naprawdę koniec tego mojego życia? No, takie pytania jakoś się w głowach tam pojawiają. Ale spróbujmy przejść taką ścieżkę, pójść za tą próbą poznania Ojca, Boga, do tego, w jaki sposób możemy tutaj odkryć siebie, czy swoje ojcostwo. Bóg Ojciec poznawany Synu, mówiliśmy. Czyli najpierw patrzymy na Syna, na dziecko, jako kogoś, kto potrzebuje Ojca. Spróbujmy taką ścieżką. Czego potrzebuje dziecko? Do tego, żeby stać się dorosłym. I to dotyczy oczywiście nie wyłącznie Syna, ale także dziewczyny, córki. Czego ona potrzebuje? Potrzebuje obecności w swoim życiu osób dorosłych. Z całą pewnością. Potrzebuje osób dorosłych, w dodatku dla identyfikacji osoby, czy to chodzi o mężczyznę, czy kobietę, czy dziewczynkę, czy chłopca, dziecko potrzebuje w swoim otoczeniu, najbliższym, od najmłodszych lat, dwojga osób, mężczyzny i kobiety, żeby móc nauczyć się jakoś identyfikować, jak to jest być kobietą, jak to jest być mężczyzną. W dodatku potrzebuje tych dwojga osób, nie z przypadku, tylko związanych ze sobą więzami miłości. I co trwałymi więzami miłości. Zaufania. Też umie takich, którzy potrafią świętować, aby cieszyć się z istnienia siebie, czy z istnienia tego dziecka. Potrafią pokazać też, że istnieje coś więcej niż tylko to następowanie chwil po sobie. Świętowanie to jakby wyjście poza czas. Potrzeba dziecko do swojego indywidualnego rozwoju potrzebuje takich dorosłych mężczyzn i kobiety,
którzy chcą tego dziecka, w dodatku chcą tego dziecka dla niego samego. Chcą tego dziecka dla niego samego, czyli zupełnie nie patrzą na to dziecko i nie załamują się, że ono nie jest tak, jakie powinno być. Że nie takiego się spodziewali. Dziecko potrzebuje do swojego rozwoju także tych dorosłych, którzy go wspierają w rozwoju i w przemianach, jakie ono powinno potrafić, jakoś potrafiło, to powinno dokonać. Aby nauczyć się kochać, dziecko potrzebuje być obdarzane miłością bezwarunkową. Taką, która zawsze dostrzega to dziecko jako wartość. Mam takie wspomnienie, zresztą tutaj z Krakowa, dwoje rodziców kiedyś przyniosło malutkie, jeszcze było wtedy dziecko, które mu się urodziło z taką wadą zespół Downa. I oni wspominają, jak to było małżeństwo, które bardzo tak starannie się przygotowywało do tego. Na swojej drodze mieli taki bardzo czynny kontakt z osobami upośledzonymi, przyjaciele osób upośledzonych żyli, tam się spotkali, tam się poznali, dorośli do małżeństwa. Pierwsze dziecko im się robi właśnie z taką wadą rozwojową, genetyczną, zespół Downa. I mówią, że to był dla nich ogromny szok, ale są bardzo wdzięczni lekarzowi, który ich poinformował właśnie o tej wadzie dziecka. Mówi, że tak mówi, wasze dziecko będzie dzieckiem przez całe życie. Ono nie będzie się tak rozwijało jak każde dziecko, będzie takie inne niż wszystkie inne dzieci. Ale mamy właśnie, bo ma ten zespół Downa, ale mówi, patrząc na was, myślę, że potraficie je pokochać. Właśnie nie poradzicie sobie czy coś, nie będzie tak źle, tylko wy potraficie je pokochać. Mówi, że lekarz, który mi to powiedział, on jakby głosił Ewangelię. On mówi, że one takie rzeczywiście. Całe życie przygotowali się w gruncie rzeczy na to, żeby potrafić takie dziecko pokochać i wychowywać. No i właśnie tak. Potem jeszcze inne dzieci. Dziecko, żeby nauczyć się kochać, potrzebuje tego, żeby być obdarzane miłością bezwarunkową, dostrzegającą jego wartość. Stąd te jazdy, które robią dzieci rodzicom, że od czasu do czasu mówią nie. Jak są małe, to nie, to jest takie sobie, powiedzmy, mało istotne, ale takim, że w starszym wieku, jak dzieci właśnie dorastają, mówią rodzicom nie. W gruncie rzeczy to jest taka gra, zupełnie intuicyjna, którą wszyscy ludzie robią, która jest w gruncie rzeczy zadawaniem pytania rodzicom, czy kochacie mnie naprawdę, czy kochacie mnie bezwarunkowo. Czy tak, że jak zrobię to i to, robią to właśnie, żeby sprawdzić, czy rodzice kochają mnie miłością bezwarunkową. Czasami to tragedia, że dziecko jakby konsekwencje tych wszystkich prób także ponosi, ale w gruncie rzeczy pyta, czy jestem godny miłości bezwarunkowej. Chcą usłyszeć, cieszę się, tego cieszę się, że jesteś. Cieszę się, że jesteś bez względu na to, jak postępujesz. Dziecko, żeby nauczyć się kochać, potrzebuje też miłości, która mu stawia wymagania, która właśnie jakby zmusza go do przekraczania swoich jakichś możliwości. To jest ta miłość, która jakby wyzwala odpowiedzialność, która nie ułatwia życia ponad miarę, która mówi, no zrób jeszcze jeden krok, zanim się przewróci. Właśnie jakby daje mu szansę popełnienia pomyłki, wprowadza w te zawiłości świata. Na różnym poziomie rozwoju różnie w te zawiłości świata się wprowadza. Potrzebuje takiej miłości, która jest takim przekazem też pewnej wiedzy, prawdy takiej życiowej. Miłość, która mówi, dasz sobie radę. Nie ma się, tylko była porażka. Spróbujesz jeszcze raz. Takiego właśnie wzmocnienia. Takiej miłości potrzebuje, żeby nauczyć się kochać. Także podobną miłością. Staje się dorosłe dziecko, kiedy nauczy się właśnie wolności jako zdolności do dawania siebie. Jeżeli się nauczy takiej wolności, właśnie samowoli, robienia czegoś, tego, co mu się chce, to oczywiście można powiedzieć, że to jest jakaś postać wolności, ale taka, że staje się karykaturą wolności. Dziecko wtedy kocha, kiedy nauczy się wolności do daru z siebie. miłości jako dążenia do dobra. Takiego zadawania sobie pytania, czy to jest miłość taka, na jaką mi potrzeba, czy na jaką mnie stać. Realizowanie tego dobra nawet za cenę trudu i cierpienia. To znaczy nauczyć się kochać. Kochać, czyli także być odpowiedzialnym. Jako składnik czynu to jest też to, że ponoszę konsekwencje. Jeżeli zrobiłem jakieś dobro, to to dobro istnieje. Jeżeli zło, to zło jakoś domaga się naprawienia w różny sposób. Czasami nie do naprawienia niektórych wymiar tego zła. Także staje się człowiek zdolny do miłości. Ja to podkreślę jeszcze, kiedy się uczy radości i świętowania. Właśnie tego, że jest coś, co wykracza w tym naszym życiu poza ten czas i miejsce, w którym teraz się znajdujemy. Podkreśla to jakąś wartość chwili, zaraz nie zatrzymując się w niej sam. Kiedy z kolei jakby porównamy do tego przykładu wykapany tata. Kiedy potrafimy powiedzieć o dziecku wykapany tata? Czy on jest córką, czy synem? Tam nie można powiedzieć, no wykapany tata. Ja tylko chciałbym tutaj na potrzeby tego naszego spotkania to pozytywnie postrzegać, to określenie. No wtedy, kiedy ma fizyczne podobieństwo. To oczywiście, że mówimy, no wykapany tata, tak podobny. Ale oczywiście bardziej możemy, że jest wykapany tata, kiedy widać, że jest właśnie stały jakoś. Pewien swojej wartości, stały w decyzjach, zdolny do takiej odpowiedzialności. Mówimy, no wykapany tata. Najbardziej pozytywny. Wtedy pokazuje nam się ojciec. Poczucie siły, być gotów na wiele, ciekawość, twórczość, wykapany tata, świętowanie podkreślam, jako zdolność do radości, cieszenie się czymś więcej niż chwilą obecną. Pytanie, co jeżeli ojciec, ten wykapany, ten tata jest właśnie słaby i kiedy mówimy, no niestety tak jak ojciec, kiedy ucieka od odpowiedzialności, kiedy ucieka od ojcostwa. Wtedy taką jakąś metodą zrozumienia tego, jaki jest ojciec, to można powiedzieć, że on się gdzieś dzieje w takich postulatach, jaki powinien być ojciec tego dziecka. On teraz ucieka. Bywa tak, że nie możemy powiedzieć wykapany tata i myślę, że wtedy, kiedy spotykamy takiego ojca tak zwanego tradycyjnego. Ja podkreślę, że model patriarchalny rodziny, kiedy było wiadomo dokładnie, kim jest ojciec, kiedy jest właśnie głową rodziny, kierownikiem firmy rodzinnej, życzliwym prawodawcą i pracodawcą dla wszystkich, takim przyjacielskim, starszym, a zarazem w autorytecie nienaruszalnym, dlatego że jest bardziej racjonalny niż mama, bardziej bezstronny, bardziej wymagający. Niekiedy popełnia błędy, ale każdemu się zdarza. Więc taki model patriarchalny ojcostwa, on ma prawo działać, wiele małżeństw, rodzin w ten sposób funkcjonuje, ale chciałbym tylko tutaj na nasze potrzeby podkreślić, że on nie wypływa z objawienia Bożego. Znaczy nie ma takiego zapisu objawienia Bożego, że tak powinna wyglądać rodzina. Właśnie ojciec, który jest taki właśnie głowa rodziny. Jeżeli Państwo gdzieś kołacze po myślach listu Efezjan, gdzie jest mowa, że mąż ma być głową żony i wyraźnie jest tam o tym mowa, to warto pamiętać, że ten fragment ma tylko wtedy sens, kiedy przeczytamy go w całości. Czyli nie wypiemy tego jednego stwierdzenia, tylko zobaczymy, że ma być głową żony, ale tak jak Chrystus z Kościołem. Czyli mój mąż, jeżeli chce być głową, to ma nauczyć się oddawać życie za swoją żonę. I tym będzie podobny do Chrystusa i wtedy będziemy głową jak Chrystus. Jeżeli czujemy się zniewoleni przez Chrystusa, ja mam nadzieję, że nie mamy takiego doświadczenia. No, w najgorszych doświadczeniach spotkania z Bogiem najwyżej przypiszemy Bogu Ojcu jakąś okrutność. Ale Panu Jezusowi nie przejdzie nam to na myśl. No właśnie, ojciec, jeżeli już ma być głową, to jak Chrystus wobec Kościoła. Czyli zdecydowanie oddający siebie na wzór Chrystusa. Pytanie, czy taki model patriarchalny odwołuje się do tradycji judaistycznej. Zdecydowanie myślę, że nie.
I mam na to dowody biblijne.
W starożytności oczywiście rodzina była patriarchalna. Ojciec był takim, tym kierownikiem tego całego przedsiębiorstwa rodzinnego, ale w Księdze Rodzaju, czyli jakby w tym fragmencie pierwszym, opisującym ideę, która towarzyszy człowiekowi, jego historii na Ziemi, też także powołanie do życia rodzinnego, wyraźnie tam jest taki fragment, kiedy mężczyzna patrzy na kobietę i mówi: ach, ta jest dopiero kością z mojej kości, ciało z mojego ciała. To znaczy, w tradycjach biblijna, z najstarszej jej części, mówi o równości mężczyzny i kobiety ze wzajemnym związku, a w ogóle nie mówi o tym, że można być wyżej niż kobieta. Wręcz w świecie całkowicie patriarchalnym takie stwierdzenie wywraca całe to pojęcie tradycyjnej rodziny. Więc jeżeli ktoś myśli, że biblijna tradycja jest patriarchalna, też nie ma racji. W świecie patriarchalnym stwierdzenie o równości wydaje się naprawdę rewolucyjne. Mężczyzna ma być głową jak Chrystus wobec Kościoła, oddający siebie. Ja bym tak chciał tezę tutaj postawić w związku z tym, tą pierwszą częścią tej drugiej części, że ojciec to będzie taki mężczyzna, którego potrzebuje to konkretne dziecko. Czyli każde dziecko jest jakieś i ono potrzebuje w swoim otoczeniu do wzrostu od dzieciństwa do całkowitej do dojrzałości, w swoim otoczeniu bliskiego jej mężczyzny, który będzie mężem jej mamy, czyli jego mamy, tego dziecka, potrzebuje w otoczeniu tego mężczyzny, żeby stać się dojrzałym mężczyzną albo kobietą. Czyli dojrzałą, czyli pewną swojej wartości, nie zabiegającą o zainteresowanie innych, nie kupczące nim zainteresowanie innych, nie skoncentrowane na swoim własnym szczęściu. Dojrzała osoba to ktoś, kto jest wolny od walki o takie dobre samopoczucie. Jak to zrobić, żeby stać się mężczyzną, którego potrzebuje to dziecko, żeby wzrosnąć do dojrzałości? Proponuję taki kierunek myślenia, żeby być zgodnym z tym Bożym zamysłem, który kryje się w objawieniu ojcostwa Boga, przez pokazanie synostwa Jego jedynego Syna. Czy Chrystus jest w jakikolwiek sposób taki protekcjonalny, czy apodyktyczny, czy chociażby patriarchalny wobec Kościoła? Nie. Wydaje siebie za bracie, wydaje siebie za oblubienicę, aby była piękna i przyozdobiona. Tak mówi list do Efezjan. Mężczyzna to ktoś, kto przeżywa tą pierwotną samotność. Jan Paweł II w katechezie o małżeństwie, tam jakby próbując wczytać się objawienie biblijne na temat człowieka i jego człowieczeństwie, mówi o tym, że każdy człowiek przeżywa takie zawieszenie pomiędzy spotkaniem z Bogiem, którego się czuje partnerem, i przynależnością do świata stworzy, że w gruncie rzeczy postrzegamy sobie taką lepszą małpę żyjącą w tym. I bardzo łatwo, jak wyrzekamy się swojego człowieczeństwa, to łatwo jakby zaczynamy grać według reguł tego świata zwierzęcego. Człowiek, który odkrywa siebie jako wyżej od tego świata zwierzęcego, a zarazem niżej od Boga, co do którego chciałby być partnerem. To oczywiście dotyczy, ta samotność pierwotna dotyczy każdego człowieka, czyli i kobiety, i mężczyzny. Dziś na nasze potrzeby mówimy o ojcostwie, to powiemy, że dotyczy w szczególności mężczyzny. Taki człowiek, który spełnia się tak zawieszony pomiędzy światem zwierząt a Bogiem, który ten okrzyk, ta jest dopiero kością z mojej kości, ta jest równa mi i ta stanie się jakąś drugą częścią mojego człowieczeństwa, wykrzykuje na widok kobiety. Taki mężczyzna otrzymuje nakaz płodności. I to w najszerszym sensie. Płodność w sensie biblijnym dotyczy twórczego przeżywania miłości. Twórczość miłości. Miłość ma się rozwijać, ma przychodzić na coraz to nowe etapy. Zadanie rozwoju miłości, to jest nakaz płodności. Tu taka uwaga, kiedy jedność małżeńska mężczyzny i kobiety się pogłębia, na różnych etapach życia pojawia się pragnienie dziecka. W sytuacjach kryzysowych też się pojawia pragnienie dziecka. Czasami takie instrumentalne trochę, że będziemy mieć dziecko, to może nam się ułoży. Zwykle się samo wtedy nie układa. Zwykle jednak dziecko pojawia się w jakimś tam etapie rozwoju wzajemnej więzi. Jedna znajoma, wydaje mi się, że to jest bardzo trafna obserwacja, mówi tak, kiedy spodziewamy się pierwszego swojego dziecka, ona mówi, że jakby tak czytając swoje pragnienia związane z tym, jakie to będzie to dziecko, mówiła, chciałabym, żeby to dziecko było takie jak ty, jak jej mąż, którego kocha. No bo przecież, no właśnie, ona jakoś tak obdarzana miłością tego swojego męża, właśnie jakby najpiękniejszą oraz miłości miała w tym swoim mężu. Mówi, chciałabym, żeby to moje dziecko było takie jak on. Później pojawiło się drugie dziecko. Ja mówię, że jak czytała jakoś swoje pragnienia, nadzieje związane z tym drugim dzieckiem, mówi, chciałabym, żeby ono było takie jak my. Czyli takie jak nasza wzajemna miłość. Nowy etap życia i małżeństwa. Nie mają jeszcze trzeciego dziecka. Ciekawe jestem, jaki będzie trzeci. Mam nadzieję, że nie taki jak ja. Bo to by znaczyło jakiś kryzys jakiś. Zupełnie nie. Nie. Ja wiem, że tutaj będę to znaczać, ale mam nadzieję, że zrozumieliście. Nie mam z nimi kontaktu.
Swojej tożsamości. Znaczy ja szczerze mówiąc nie za bardzo
Mam teorię, która by wyjaśniała coś takiego. Myślę, że to oznacza jakiś kryzys. Co innego, że celibatariusze w jakiś sensie potrafią stać się ojcami. Na jakimś etapie życia właśnie potrafią być tym, kogo potrzebuje to dziecko, czy ten człowiek rozwijający się, aby stać się synem z synem. Ale z całą pewnością nie będzie to ta sama relacja, która się dzieje pomiędzy naturalnym ojcem, mężem jego matki. Ojciec, i to jest moja teza, którą chciałbym już teraz pytanie, chciałbym tak, ta druga część tego naszego spotkania, chciałbym powiedzieć tak, że podobnie jak ojciec pokazuje się w tym, że syn chce być jego synem, tak samo ojciec staje się ojcem, kiedy zadaje sobie pytanie, jakiego mnie potrzebuje to konkretne dziecko. Dla tego konkretnego dziecka chcę być ojcem. Jakiego ono mnie potrzebuje, żeby móc szczycić się tym, że jest synem. Szczycić się tym, że jest córką. I wtedy tu jest odpowiedź na to, jakim być ojcem. A to jest pytanie, jak się tego nauczyć. Tu skorzystam z obserwacji z tego ruchu spotkania małżeńskiego. Wydaje mi się, że jest miejsce zaplanowane przez Pana Boga, zamierzone od początku świata, w którym człowiek może nauczyć się tej umiejętności kochania tak, żeby móc zastosować tą swoją miłość do potrzeb tego konkretnego człowieka. Mówię tak trochę nieładnie po polsku, ale nie umiem inaczej się. Czyli jak kochać to moje dziecko, żeby ono mogło właśnie szczycić się swoim synostwem i wzrastać w swoim dziecięcy właśnie. Że mogło powiedzieć, ja jestem właśnie wykapany tak, to jest kora Boga. Jestem jak ojciec. Gdzie się ma tego nauczyć mężczyzna? I myślę, że nie nauczy się tego eksperymentując na dzieciach. Bo może mi nie starczyć tych dzieci do tego, żeby się nauczyć. Tym miejscem, którym ma się tego nauczyć, jest jego małżeństwo, czyli wzajemna relacja z żoną. W jedności, w budowaniu jedności z żoną. Kobieta dla mężczyzny jest niezgłębioną zupełnie tajemnicą, ze swoją nieprzewidywalnością, wrażliwością, innością. Jest takim zadaniem, wobec którego on się czuje kompletnie bezradny. Ale przecież potrafi w jakimś stopniu nauczyć się ją kochać. Musi bez zostanie zadać sobie pytanie, jakiego mnie potrzebujesz, jaki powinienem być, żeby móc być twoim mężem. Dobrze jest, jeżeli kobieta też sobie zadaje takie pytanie. Ale dzisiaj mówimy o ojcostwie. Gdzie się ma tego nauczyć? Właśnie umiejętność bycia w jedności ze swoją żoną, to rozwija go w jego miłości tak, żeby mógł zadać sobie takie pytanie, jakiego miłości potrzebuje moje dziecko. Mężczyzna, który w tym dialogu miłości jakoś nauczy się kochać, widzi, że jedność to więcej niż taka arytmetyczna suma osób. Przy takim całkowitym podziale zadań, ról, można powiedzieć, że nasza jedność to jest suma tego, co ja wnoszę i tego, co ty wnosisz. Nie. Jedność to jest coś znacznie więcej niż suma tylko tych wszystkich funkcji. Mężczyzna w spotkaniu z kobietą odkrywa także swoje pragnienia. Tak jest taka bardzo popularna wśród dominikanów książka, Johna Eldridge chyba tutaj też krążyła. Wydaje mi się, że obserwacje tam zawarte, przynajmniej ja czytałem tą część dla mężczyzn, bo to mnie interesowało bardziej. I tam on podaje, z pamięci to przytoczę, ale wydaje się, że takim pragnieniem mężczyzny jest, żeby tak jakby stać się kimś nadzwyczajnym, właśnie przeżyć przygodę, dokonać jakiegoś dzieła, uratować, on tak fajny termin, uratować piękno, kogoś, kogo zachwyca, ocalić jej życie, właśnie jakiegoś takiego rycerza, który ją właśnie z tej wieży uwolni. bez względu właśnie, jaki by nie był, tego pragnie. I te pragnienia mężczyzna odkrywa właśnie wtedy, kiedy buduje jakieś jedności z swoją żoną. Chciałbym właśnie sprostać tego, czego potrzebuję. Właśnie chciałbym, żeby ona spojrzała na niego z podziwem, żeby właśnie tak pokiwała ze zrozumieniem, kiedy on właśnie staje na głowie, żeby być właśnie kimś. Ale dla niej to chce zrobić. Odkrywa swoje pragnienia. Spotkanie z kobietą. Kim chciałbym być? Właśnie takim, na kogo ona spojrzy. Wychodzi poza ten życiowy plan tylko dla samego siebie. Rezygnuje ze swojego egoizmu w spotkaniu z nią. Wie, że razem lepiej będzie niż dla mnie. To tylko dla mnie. Odkrywa także, kiedy mam to dane. Ja mam taką obserwację z tego ruchu spotkania małżeńskie, że te małżeństwa, które udało mi się jakoś spotkać bliżej, one nie mają poczucia, że są takie super nadzwyczajne, a wręcz przeciwnie. To znaczy, na ogół zmagają się, tak szczerze zmagają się z trudnościami. Też mają trudności w wychowaniu dzieci. Spotykam też takie katastrofalne zupełnie historie, kiedy wydaje się, że rodzice, wszystkie umiejętności takie, których można nabyć, też ucząc się jakichś takich wychowawczych, komunikacyjnych, ćwiczenia, dialogu z dziećmi, można się tego nauczyć, a jednak dzieci przeżywają ogromne trudności. I tak, dla rodziców to jest dramat, nie wiedzą, co z tego wyniknie. Ale tak, patrząc na to takim okiem chłodniejszym, można powiedzieć, że to, że dzieci tak bardzo jakby walczą o tą swoją indywidualność, świadczy o tym, że spotykają właśnie rodziców, którzy są dla nich ojcem i matką. Właśnie w spotkaniu z taką indywidualnością rodziców, te dzieci muszą robić cuda, żeby właśnie jakby wyzwolić, jakby zmierzyć się z tą swoją indywidualnością, z indywidualnością rodziców. Więc generalnie myślę o tym pozytywnie, nawet jeżeli te małżeństwa, które dzielą się między swoimi porażkami, mówią, że to chyba coś nie udało się. Ale to, że te dzieci walczą o taką swoją indywidualność, to znaczy właśnie chcą być takim dzieciem, bo mają takich rodziców. Właśnie to, co Jezus pokazuje jakoś swoją osobą. Mężczyzna staje się zdolny do tego, żeby być ojcem, kiedy staje się mężczyzną, robi to w dialogu ze swoją żoną, jako dopełnienie jedności jakoś z nią samą, tej konkretnej jedności z tą konkretną kobietą, która jest jego żoną, która ofiarował życie, którą przyjął jako dar całego życia. W tej zasadzie jedności nie ma żadnej patriarchalnej struktury, właśnie głowy, żeby ona umieć zarządzić tą żoną, ale jest z całą pewnością ich wzajemny dialog miłości osób różnych, dopełniających się, różnych we wszystkim, dopełniających się. To stwarza właśnie tego jedynego, konkretnego mężczyznę, który potrafi jakoś sprostać temu, jakiego go potrzebuje jego dziecko. Żeby ono właśnie mogło powiedzieć, ja jestem syn, czy ja jestem córką takiego ojca. W tym środowisku, czyli w tej jedności małżeńskiej, dziecko jest chciane, akceptowane dla niego samego, on ma skonfrontować się, uczyć się, jak być mężczyzną, czy jak być kobietą, odkrywać taką nieschematyczną postać mężczyzny i kobiety. Właśnie, bo ja mam takie zajęcia w tym naszym pasterstwie rodzinnym dla rodziców z małymi dziećmi. I tam na urlopach macierzyńskich też są oczywiście ojcowie, którzy przychodzą ze swoimi malutkimi dziećmi. I można powiedzieć, że ci ojcowie spełniają takie funkcje, które w tym takim powszechnym doświadczeniu spełniają kobiety. I to im w ogóle nie ujmuje honoru, jeżeli spotykają kobietę, która jest, pracuje zawodowo, on pracuje przy wychowaniu dziecka, ale jeżeli są ze sobą w dialogu miłości, on nie czuje się poniżony. Mimo że pod względem jakby tych funkcji, to spełnia takie, które uchodzą za bardziej za kobiety, powszechniej realizuje rzeczywiście kobiety. Ale dziecko nie ma potrzeby spotkać modelu jakiegoś ojca, tylko ma jakby nauczyć się dziecięca, synostwa w spotkaniu z tym konkretnym ojcem, takim jakim on jest. I wtedy to dziecko będzie potrafiło, czy chciał mówić bez lęku właśnie ojcze nasz, kiedy będzie wiedziało, że jest chciane dla niego samego. Będzie chciało jakby też zrozumieć, co to znaczy wolność w posłuszeństwie, woli ojca. Nie będzie się bało posłuszeństwa wobec ojca, który jest w niebie. Tak myślę, że taki na takiej drodze, na drodze dialogu z żoną, mężczyzna staje się zdolny do tego, żeby być, właśnie sprostać temu zadaniu ojca, żeby dziecko mogło poszczycić swoim dziecięcym, synostwem, czyli córkostwem. Wobec tego konkretnego ojca odbierać go. Dlatego chciałbym tą część zanim, bo jeszcze wiem, że będą takie chwile pytania. Spróbujmy zakończyć właśnie modlitwą do Boga, który właśnie chce, żebyśmy mogli do niego walczyć. Co? Tak jak jesteśmy. Tak też modlił się Jezus, który szczycił się, że jest Syn. Ojcze nasz, który się jest z niebie,
święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Ja teraz poproszę, żeby ktoś na karteczkach napisał pytania, to dziewczyny teraz przejdą i zbiorą, dobrze? A ja już tutaj mam trzy pytania, które już sami tutaj do nas doszły i może pierwsze przeczytam, a Aleks może się przygotuje. Czy pierwsze pytanie. Czy matka nie ma szansy nauczyć syna, jak być mężczyzną i ojcem?
Myślę w ten sposób, że matka może jakąś tam część tego, kim jest ojciec dla dziecka, wypełnić jakieś takie czoło, które będzie szczyciło, że jest właśnie dzieckiem tej mamy. Ta mama może w jakiś sposób uobecnić tego ojca, jeżeli, nie wiem, go kocha, jeżeli go jakoś w sobie ma. Ale myślę, że na tyle, na ile ta matka ma w sobie jakoś tego ojca, jako część swojej miłości. Tak potrafię odpowiedzieć na to. Jasne, że tu jest, w tym pytaniu się kryją wszystkie te pytania o te samotne matki wychowujące dzieci. Ale no nie oszukujmy się, w takim układzie dziecko jest jakoś poszkodowane, no nie będzie miało szansy na to, co ma takie dziecko, które ma jakoś ojca, który wypełnia swoje zadanie, przede wszystkim obecności. Ale na szczęście świat jest Boży, jeżeli komuś czegoś brakuje tutaj na ziemi, to Pan Bóg to potrafi dopełnić inną drogą. To ono nie będzie się szczyciło właśnie swoim ojcem, ale może się jakoś umieć, jakoś odkryć swoją wartość jeszcze jakiejś.
Kolejne pytanie. Jakie miejsce w tym wszystkim ma ojcostwo Józefa?
To jest takie pytanie, które trudno mi tak. No więc święty Józef był przekonany, że tą swoją funkcję wypełnia w sposób doskonały. Jak spotkamy Pana Jezusa, kiedy zgubił się w 12-letnim świątyni, wyraźnie Maryja mówi do Jezusa: widzisz, ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie. Czyli tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że Józef chciał sprostać temu zadaniu. Kochać Jezusa tak, jak to jest potrzebne. I zdecydowanie można powiedzieć, że Jezus uczył się tego swojego synostwa wobec Ojca w niebie, będąc synem swojego Ojca na ziemi, Józefa. Tak myślę, że Józef był właśnie tym pierwszym przycielem synostwa dla Jezusa.
Kolejny. Jak pogodzić miłość Boga Ojca Jezusa z Jego opuszczeniem na krzyżu? Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
No, więc miłość, która się wtedy objawia Ojca, to jest przede wszystkim miłość do nas, do ludzi, grzeszników. Syn, jeżeli tak, ten psalm, te słowa, które mówi Pan Jezus na krzyżu, Boże mój, czemuś mnie opuścił, to gdybyśmy poszukali w Księdze Psalmów, ja w tej chwili zapomniałem, który to jest numer psalmu, ja nie będę wymyślał, ale to jest pierwszy werset od drugiego psalmu, który później się rozwija, właśnie to poczucie opuszczenia jest ogromne, bo Jezus przeszedł swoje umieranie na krzyżu autentycznie, to nie ma tam wątpliwości, że on miał gdzieś w tyle głowy taką spokojną świadomość, że to się wszystko skończy, zmartwychwstanie, w ogóle będzie super. Tylko umierał naprawdę z całą tą męką, bo on chciał wejść w nasze umieranie, które jest umieraniem grzesznika. I dlatego stąd te słowa tego człowieka wchodzącego w ciemność, a zarazem ten werset, Boże mój, czemuś mnie opuścił, on się później gdzieś rozwija w formie takiego, że wiem, że wybawca mój żyje. To jest takie przeświadczenie o obecności Boga, ale gdzieś tam dopiero w trakcie tej modlitwy by on się mogło pojawić. Ale zdecydowanie tą scenę z Ewangelii mamy czytać jako tą, że to jest wspólne dzieło Ojca i Syna, które oni dokonują za zbawienie człowieka. Można powiedzieć, jaki tutaj się pokazuje Ojciec? Zobaczcie Państwo, my jak mamy przed sobą jakieś trudne doświadczenie, na przykład cierpienia, to my mówimy, nie no to już trudno, ale lepiej, żebym ja cierpiał niż ktoś mój bliski. Bo to jest jakby szczyt na to nas stać. Mówimy, no to Ciebie uchronię, a sam siebie mu potrafię poświęcić. A w ich relacji Ojca i Syna, Boga, to jest aż tak, że Ojciec decyduje się na towarzyszenie Synowi w Jego cierpieniu, które obaj podejmują. Czyli jakby Ojciec ma tak wiele miłości, że potrafi znieść to cierpienie Syna, które potrzebne jest dla naszego zbawienia. No, to jest takie coś. No, co przeżywają rodzice na fotelu, jak dzieci są na fotelu dentystycznym? No, właśnie współczują bardziej dziecku, niż dziecko boli. Więc Ojciec tak jest pod krzyżem. Bardziej cierpi niż Syn.
Dostępne. Ja przepraszam, jeżeli coś przeinaczę, ale w wersie 10 przez 5 listu o singlach ojciec udzielił odpowiedzi Monice Białkowskiej na temat miejsca w kościele samotnej kobiety. Może ona realizować się poprzez macierzyństwo, na przykład adoptując upośledzone dzieci. Podał ojciec przykład. A co z ojcostwem samotnego mężczyzny? Czy jest równie wymagające?
Przyznam, że po prostu powiem, że w praktyce nie spotkałem jeszcze mężczyzny, który zaadoptował dzieci, ale może są tacy. Znam ojców, którzy sami wychowują swoje dzieci. Na przykład żona zmarła i oni tak odkrywają swoje małżeństwo, że nie chcą ponownego żadnego związku. I wiem, jakie to było niesamowicie trudne, przynajmniej tych, których jakoś mam w pamięci. To sprostanie temu zadaniu, żeby kochać te dzieci, więc wywiązać się z roli ojca. To są trudne bardzo trudne. Nie wiem, nie spotkałem jeszcze takiej sytuacji, kiedy ojciec by adoptował, mężczyzna adoptowałby dzieci, bo chciałby sprostać temu zadaniu ojcostwa, ale tak jak patrząc teoretycznie, wydaje mi się, że tak, że dlaczego by nie pomyśleć w ten sposób. Tak, można myśleć w ten sposób. Nie wiem, jakie jest prawo, czy to ja myślę, że warto sprawdzić. Albo zmienić to.
Ostatnie pisane już pytanie. Skoro Bóg nie jest taki, jakim go sobie często wyobrażamy, bo nie jest w cudzysłowie, tego co niejasne dla nauki rozumu nie jest tym, który ale w takim razie, czy w ogóle można go sobie wyobrazić? Jeśli tak, to w jaki sposób o nim myśleć? Gdzie szukać źródła, aby obraz nie był fałszywy?
No to jest, tak streszczę tą pierwszą godzinę w takim razie tego naszego spotkania, ale może to potrzebne. Rzeczywiście Boga Ojca nie warto sobie wyobrażać i wyraźnie prosto mówi Pismo Święte, żeby nie czynić żadnej podobizny, żadnej rzeźby, żadnego obrazu, niczego takiego, bo po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić w sposób uczciwy i tylko zdeformujemy tą postać. Ale Bóg chciał nam się objawić właśnie jako Ojciec Jezusa, naszego Pana. I możemy powiedzieć, że możemy sobie go próbować wyobrazić, jaki musi być Ojciec, jeżeli tak jest Syn. No, o taką drogą proponuję myślenie o ojcostwie, o Bogu Ojcu.
Jeszcze mam pytanie, może ktoś stali jeszcze, komuś nasunęło się jakieś pytanie. Śmiało, proszę, można zadać nawet sali. Jest ktoś taki? No to chwileczkę, tylko taka za chwilę też może być grubująca. Pani chyba chciała tak, czy... To jest ktoś?
Tutaj tego ojca się nie da. On nie jest w stanie spełnić swojego zadania z jakichś tam powodów, które jest jakiś, w tym momencie okazuje się słaby. No więc dziura powstaje, brak powstaje. Myślę, że dobre jest, jeżeli znajdzie się ktoś, może to być matka, a może to być ktoś jakiś, kto będzie to wspierał. Ja myślę, że wiele rozmów, które prowadziłem z ludźmi, to było też takie przyjęcie, że był rodzic, który nie spełnił tego oczekiwania, tego pragnienia. I jak człowiek się czuje się zrozumiany, chciałbym, żeby ten ojciec był taki, taki, taki i taki, że on jakby się tak, na drodze spotkania z tym dzieckiem, żeby łatwiej było z tym dzieckiem, które nie ma tego ojca, który jest dla niego ojcowski. Kiedy to dziecko się zrozumie, da mu się wypowiedzieć, czego potrzebuje, czego pragnie, z czym mu jest źle, to jak człowiek nazywa te swoje braki, to te braki przestają nas niszczyć. One stają się zadaniem. Takim, że w takim razie, jeżeli brakowało mi obecności ojca, to w takim razie ja chciałbym być obecny w życiu moich bliskich. Jakby w ten sposób się nadrabia trochę ten brak, ale nie warto tego robić siłowo. Znaczy, że tu przestrzegam przed czymś takim, że czasami ludzie mają taki schemat, że tak, mój ojciec był do niczego, ja będę odwrotnie jak mój ojciec. Znam taką parę małżeńską teraz niedawno, właśnie w totalnym kryzysie rozpadają się. Mężczyzna wchodził w małżeństwo z pamięcią, że jego ojciec zostawił żonę, mamę jego i on mówi, ja jednego w życiu nie zrobię. Nie zostawię ciebie, tej swojej żony. I pierwsze, co zrobił po półtora roku małżeństwa, to wpadł na pomysł, żeby odejść od niej, bo już nie może. Bo widzi, że nie sprostał jej oczekiwania, nie jest w stanie wypełnić tego zadania. Jakby taki szczyt, żeby być lepszym od swojego ojca, bardziej porządny niż ojciec, on może nas zepchnąć w jakieś takie porównywanie się niepotrzebne. Ale świadomość braku. Brakowało mi ze strony mojego ojca czegoś tam i wiem, że będę miał sobie taki brak. Może go jakoś wypełnić moją miłością. To tak. To myślę, że jest jakaś droga. Tak, matka, jeżeli dziecko chce mówić matce to, czego mu brakuje, to tak, to matka może być takim słuchaczem.
Ja nie chcę, nie ma szans w ogóle.
No to załamujmy się, no, po pierwsze, że to nie wszystko musimy tu na ziemi zrealizować w tym ziemskim życiu, no jeszcze jest czas w niebie na to. Nie, czasami nasze braki są nie do pokonania. I to też na tym się nie kończy wartość naszego życia. Czasami zmaganie się właśnie z brakiem. To jest jakoś nasza własność, nasze piękno w tym się wyraża. Ja jestem wielki szacunek mam do ludzi, którzy świadomi właśnie jakichś swoich niedoskonałości, takich braków walczą o przetrwanie właśnie, żeby nie ranić innych, żeby potrafić sprostać jakoś zadaniom, które przystają przede mną. Ale uzupełnić tego braku całkowicie w inny sposób, myślę, że nie da się. Tak, znam przede wszystkim takie, które walczą.
Jest nadzieja.
Znaczy, szczerze mówiąc, powiem tak, że te, które nie walczą, wydają mi się podejrzane. Znaczy, że raczej gdzieś zatrzymali się na jakimś rozwoju, zbierają jakieś teraz tam nowo jakieś owoce, jakieś, może że w najlepszym wypadku pracy, ale być może przeoczają jakiś ważny proces, który się dzieje. Raczej ci, którzy nie mają problemów, to mi się wydają podejrzane.
Ale czy małżeństwo, które
znam, one już jakieś długo są ze sobą? Tak, małżeństwa, które znam, są ze sobą bardzo dobrze. Da się. Nowy łatwy powołany. Może jakąś nową szkołę wiary zacznie nadać dziecko. Jak być dzieckiem? Dziecko intuicyjnie domaga się mnóstwa rzeczy. Bycie dzieckiem myślę, że jest 100 razy prostsze. Dziecko po prostu krzyczy, że potrzebuje tego albo tamtego, nawet rodzice nie wiedzą do kogo. Dziecko swoje potrzeby dosyć dobrze rozumie. Tylko jakby sztuka jest w jakiś sposób odpowiedzieć na te jego potrzeby. Nie? Tutaj ostatnie spotkanie tym ja w ogóle w kapitularzu, to było na temat kilka tam książek w drodze prezentowaliśmy, między innymi takich, gdzie dziecko przejmuje władzę nad rodziną. Dziecko rządzi wszystkim. I to podczas malutkie już potrafi takie coś osiągnąć. I to było właśnie wtedy rodzice już przestali być rodzicami. Stracili tą umiejętność. Dziecko wiedziało, czego potrzebuje i ono wyrażało swoje potrzeby szczerze. Ale rodzice nie potrafili temu sprostać i zaczynało ono rządzić tym, jacy mają być rodzice. To wtedy rodzice przestają być rodzicami. Ono zaczyna być rodzicem oraz starym dla swoich dzieci, ale nie najlepszym rodzicem, bo nie jest w stanie wypełnić jej funkcji.
To teraz przychodzi spełniania,
prawda? Ja zawsze się zapociekałem, żeby zobaczyć jakiś to. Z telewizji jest to spełnienie. Wygląda bardzo dobre, tak? No, ale ja jakoś nie oglądam telewizji. Nie widziałem. No.
Głos ludu mówi, że dobre.
Ja myślę, że zbliżamy się do końca. Tak. Bardzo dziękuję Państwu.
To my, ojcze, bardzo serdecznie dziękujemy.